serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu. Po przerwie witamy w duecie. Anna Jaworska.
Justyna Siepietowska. Bardzo się cieszę, że widzę Cię, Aniu, w studio. I widzimy również naszego gościa, Wioletta Nowacka, psycholożka, terapeutka, autorka i współautorka książek, ale także współautorka podcastu Przypadki Miłosne, który prowadzi wraz z Anią Skoczek.
Z tą Anią, którą Państwo słyszą od poniedziałku do piątku w poranku Radia Poznań, więc zbieżność nazwisk w tym przypadku przypadkowa nie jest. A co do przypadków miłosnych, to powiedzmy, że już przez długi czas, bo to jest 2,5 roku, kiedy
tak.
Podcast...
Witam wszystkich.
Dobry wieczór. Dobry Dziękujemy wieczór. Za wizytę w naszym studiu. Przypadki miłosne 2,5 roku, kiedy rozmowy ukazują się w przestrzeni internetowej, więc polecamy Państwu bardzo serdecznie. Ale ponieważ jesteś doświadczoną terapeutką i psycholożką, postanowiłyśmy w naszej audycji Serce i Umysł także sięgnąć do Twojej wiedzy.
Więc... Chętnie. Chętnie się podzielę.
Czyli nieprzypadkowo się spotkałyśmy i będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć dobry związek i pewnie to jest temat rzeka.
Tak.
Będziemy płynąć dzisiaj
tak.
szeroką
tyle,
rzeką.
Tyle się uda przez godzinę, tyle popłyniemy.
No właśnie, jeżeli związek porównujemy już od samego początku do rejsu, to wiadomo, że mogą też się zdarzyć rozmaite rafy. Jak nawigować, żeby się nie rozbić? O to będziemy dzisiaj chciały Ciebie zapytać. A może zacznę od takiego pytania, trochę ocierającego się o statystykę. Mówi się, nie mam przed sobą badań, że teraz jest naprawdę dużo rozwodów, że ludzie podejmują decyzję o tym, żeby zakończyć ten związek instytucjonalny. Mówią sobie do widzenia, mówią sobie żegnaj, ten etap kończymy. Czy w twojej pracy terapeutycznej rzeczywiście widzisz taką prawidłowość do podejmowania decyzji o zakończeniu tego etapu, zanim powiemy o tym, jak zrobić, żeby może do tego nie doszło? To czy jednak ten ruch wśród twoich klientów też jest widoczny?
Na pewno jest tak, że ludzie łatwiej się żegnają niż jeszcze 10, 20, 30 lat temu. Że ten szacunek do relacji jako czegoś trwałego znacznie spada i ludzie po prostu stają się wygodni. Myślę, że to jeden z takich aspektów. To takie właśnie wygodnictwo wobec napotkanych problemów. Że łatwiej mówimy sobie do widzenia, zamiast podejmować wysiłki do ratowania. Że to jest taki duży powód, dla którego ludzie wolą miło i wygodnie, a nie starają się. Myślę, że podsyca to taki kult ego, trochę taki, jak to mówię, pompowanie pierwiastka narcystycznego, żeby mieć takie właśnie baczenie na siebie i uważność, a ten drugi to właściwie liczy się mniej. I jeśli tak podsumować sobie, to rzeczywiście część ludzi poddaje się trudnościom i szuka sobie szybko czegoś na pocieszenie. I to taki nieszczęsny dosyć trend, czyli taki, który nie wspiera głębokich, trwałych relacji.
To jest wygoda? Czy to jest na przykład większa świadomość i większy szacunek do siebie, do własnego czasu, który upływa nieubłaganie?
Wiesz, i to jest prawdą, bo to zależy, kto z której strony popatrzy. Tak jak powiedziałaś, dużo ludzi o wiele więcej się rozwodzi i to jest ten taki pesymistyczny, że tak powiem, punkt widzenia, ale optymistyczny jest taki, że tyle samo trafia na wtórny rynek matrymonialny, gdzie można szukać nowych związków. I widzisz, zawsze jak popatrzysz z tej strony, to można zobaczyć to, a jak z innej, coś zupełnie innego. Więc nie każdy myśli jak chce.
Kiedyś to się mówiło, że to jest partner czy partnerka z odzysku.
Ja lubię takie miłe słowo, trochę prześmiewcze, wtórny rynek matrymonialny. To tak wesoło brzmi, dosyć archaicznie, ale chodzi o to, żeby myśleć sobie, że w każdym przedziale i momencie życia możemy stwarzać nowe, udane związki, nawet jak porzucimy ten stary, już pal sześć z jakiego powodu, tak? Niektórzy ludzie właśnie z wygodnictwa, niektórzy dlatego, że czują wyraźnie i że im się dzieje krzywda i są na tyle i świadomi, i uważni, żeby dłużej nie podążać za cierpieniem, tylko dać sobie szansę. Czy jak ludzie rozwodzili się i rozwodzą i tak będzie pewnie. Natomiast ja jestem za tym, żeby krzewić pozytywne w ogóle aspekty relacji i związków. No i jestem właśnie za tym, żeby przez chwilę się pochylić nad tym, jak to jest wchodzić ponownie w związki, udane związki, jak się uczyć w ogóle z tych porażek i żeby do każdego związku przystępować mądrzejszym, bardziej świadomym i gotowym na to, żeby relacja była lepsza i lepsza i być lepszą wersją siebie w tych relacjach.
Pokutować pokutował, nie wiem, czy jeszcze pokutuje, ale ja to mam gdzieś w głowie, że jak ktoś jest po rozwodzie z tego drugiego obiegu, to to już nie jest taki najlepszy materiał. To już jest jakiś z odzysku, można powiedzieć, patrząc pozytywnie, z doświadczeniami, więc może będzie mądrzejszy, że te doświadczenia czynią nas jakoś dojrzalszymi, bardziej świadomymi, ale skoro chcemy dojść do tych przekonań, to ja takim przekonaniem też się teraz w tym pytaniu posługuję, że jak ktoś jest, że jak ktoś już jest po rozwodzie, to nic dobrego.
Że druga szansa nie jest taka fajna jak pierwsza, to albo pierwsza jest... miłość nie rdzewieje, albo czegoś tam nie wolno, albo nie da się w którymś tam momencie. To są takie obiegowe opinie, które ludzie uwielbiają w ogóle faszerować się przekonaniami, bo to im jakoś fokusuje myślenie. Myślę, że sprawia jakieś pozorne poczucia bezpieczeństwa, jeśli w coś tam wierzą. Natomiast przekonania mają swoje minusy. To, w co wierzymy, plasuje nas do takiego punktu właśnie obszaru doświadczeń, o jakim mówi właśnie to przekonanie. I to, o czym mówisz, że ta drugi związek nie jest taki fajny jak pierwszy, zobaczcie, jaki to niesie z sobą ciężar w ogóle emocjonalny. Tak jakby przeszłość była i nie można już w żaden sposób niczym innym zastąpić. To jest bardzo smutne. Za tym idzie taki przykra emocja, prawda? Jeśli babrzemy się, że tak powiem, w takim bagienku takich przekonań, to żyjemy właściwie ciągle unurzani w te trudne emocje. I wyobraźcie sobie, czy z takim przekonaniem można stworzyć coś fantastycznego. Nawet gdybyśmy to spotkali na chodniku, to byśmy się o to potknęli i nie zauważyli, że tam to jest. Tak? Bo wierzymy właśnie w coś odwrotnego. Czyli wierzymy, że to, co najlepsze, już za nami. I myślę, że w ogóle przekonania to taki ciekawy temat, który trochę jest jak jeden z powodów, dla których związki się udają lub nie. To, w co wierzymy o związkach, sprawia, że no właśnie to nam się przytrafia. No i tak jest z tym przekonaniem nieszczęsnym, że drugi raz to już nie jest tak fajnie jak pierwsze. Albo, że nie wiem, po 50 albo po 40 to na pewno bardzo trudno. No, a że z drugiego obiegu to w ogóle już coraz ciężej. I że jak mamy tyle lat, to już nie da się. I to jest kolejne przekonanie, które nas więzi w niemożliwości spotkania, otwarcia się na bliską relację w każdym wieku.
A jak widać, da się i to w każdym wieku. Ja ostatnio gdzieś czytałam, też w mediach społecznościowych, jeden z moich znajomych pokazał zdjęcie swojej babci, lat 80 parę, która wyszła za mąż za młodzieńca w podobnym wieku. I rzeczywiście trzymali się za ręce i było widać, że są przeszczęśliwi, czyli da się.
Oczywiście, że się da. To wszystko zależy od tego, w co ludzie wierzą. W każdym przedziale wiekowym znajdują się osoby, które się nawzajem mogą znaleźć. Ale musimy mieć otwarte serce i przekonanie i wiarę, że to się właśnie nam przytrafi. Wiesz, ja w swoim gabinecie, który prowadzę już 25 lat, widziałam już wszystko, tak? I widziałam ludzi, którzy utknęli w przekonaniu, że związki im nie wychodzą. I takich, którzy pokonali te przekonania, otworzyli się na nowe. I trochę się czuję jakby matką chrzestną tych związków, które potem stworzyli. Czasami w trakcie terapii lub jak ją kończyli. Czyli mieli już pozmieniane w głowie. I trochę tak jakby zaprosili to nowe, szczęśliwe życie do siebie i właśnie wtedy spotkali tą drugą połówkę. I to się dzieje w każdym wieku, bo ja już wszystkie przedziały wiekowe mam obstukane.
To co do przekonań. My nimi nasiąkamy, one przesiąkają do nas. I jak podałaś ten przykład babci, która wyszła za mąż, to od razu w mojej głowie pojawiły się takie kwestie, jaką ona musiała mieć też wspierającą rodzinę. Bo znam przypadki, kiedy w takich sytuacjach powiedziano by babci to się w głowie
poprze,
babci się w głowie poprzewracało. A kto odziedziczy ten dom w Milanówku?
No tak.
I tak dalej, i tak dalej. A po co na starość takie mecyje tutaj?
Trudności.
No właśnie.
To są właśnie konsekwencje tychże przekonań, że w pewnym wieku nie wypada, że trzeba się zajmować opieką nad wnuczętami albo, nie wiem, jakimiś innymi sprawami jak ogródkiem, ale na pewno nie miłością czy seksem. To są kolejne, prawda, porcje tych przekonań. No, ale ona miała szczęście i inni się cieszyli, prawda, z jej fantastycznego odkrycia miłości po 70. Kibicuję tym ludziom.
Czy jest jakaś granica wieku w życiu człowieka, od której się już człowiek nie zakochuje i nie ma potrzeby takiej, żeby wejść w relację?
To nie chodzi o granicę wieku. Dopóki ludzie wierzą i czują, i myślą, mogą po prostu spotkać kogoś, kto do nich pasuje. Ograniczeniem nie jest wiek, bo przecież są takiego robi. Z jakiego powodu w pewnym wieku nie można? Przecież statystyki wyraźnie mówią, że mamy jakieś liczby nawet, tak? Że w każdym wieku coś się takiego dzieje, jak rynek matrymonialny. Więc kwestia tego, czy czujemy się albo myślimy, że wpadniemy w ten obszar tych, którym to się przytrafiło.
Wierzy w miłość, wierzy w zakochanie, wierzy w związki.
Mhm. Wierzy i czuje się godna, żeby to do mnie przyszło. Czuję, że zasługuje na to. To są te przekonania, które nas wspierają ku związkom.
Że zasługuje na to, tak.
Tak. Też mnie to poruszyło. I może z tego wykluje nam się kolejne pytanie. Czy to tak jest rzeczywiście, że ludzie czują, albo sobie to uświadamiając, albo gdzieś tam podskórnie, że nie zasługują na relacje?
No tak, jeśli nosimy w sobie takie piętno niezasługiwania, czyli mamy niskie poczucie własnej wartości, bo o tym mówimy, czyli to przekonanie jest jakby wrośnięte, to, że nie zasługuje w nasze serce, w nasz umysł, w nasze ciało, to trochę jesteśmy jakby opancerzeni na tą miłość, bo jak może coś do nas przyjść, skoro mamy, to jakby emanujemy tym przekonaniem, że nie zasługujemy. Więc na pewno ludzie, którzy myślą, że nie zasługują, albo nie trafiają na miłość, czyli na to, żeby ktoś im coś miłego dał, no bo z tym przekonaniem się nie da wziąć. Albo zapraszają do siebie trudne związki, czyli w takim, którym będą doświadczali dokładnie tego przekonania, że nie zasługują na nic dobrego, czyli będą ćwiczyć się w trudnych związkach, bolesnych jakichś, w którym są zdradzani, oszukiwani, wykorzystywani.
To jest jakaś taka forma autosabotażu?
To jest odzwierciedlenie, bo autosabotaż trochę może sugerować, że sobie sami to robimy jak masochiści. Ale to tak nie działa, bo to zawsze jest na tym nieświadomym, głębokim poziomie. Jest to trochę jakby konsekwencja, tak? Tego, w co na serca dnie wierzymy o sobie. Oczywiste jest, że dopóki nie uzdrowimy poczucia własnej wartości, nie będziemy czuli się spełnieni, wzajemnie zaopiekowani w związkach, kompatybilni z partnerem. O tym piszę w mojej książce Przypadki miłosne, która wyszła w tym roku na podstawie tego podcastu, że to jest ta najgłębsza z najgłębszych tez, że poczucie własnej wartości jest tym pierwszą pracą, którą musimy wykonać, uzdrowienie tego poczucia własnej wartości, żeby mogły nam się związki przytrafiać coraz lepsze, coraz bardziej spełnione i w którym czujemy się ważni i wartościowi.
Wyobrażam sobie, że jeżeli weźmiemy człowieka za monetę, to poczucie własnej wartości będzie po jednej stronie monety, a po drugiej stronie poczucie winy. Mm. Oczywiście jest to uproszczenie, ale tak jak słuchałam tego, o czym mówisz, że rzeczywiście jak my jesteśmy siebie świadomi, wiemy po co tu jesteśmy, jakie mamy plusy, jakie mamy minusy, to łatwiej nam ruszyć do przodu, ale jeżeli jesteśmy z odzysku, to myślę, że w wielu przypadkach jest tak, że tą taką kotwicą, która nas gdzieś tam trzyma w przeszłości, jest właśnie to poczucie winy.
Poczucie winy, że co? Że na przykład, że nam się związek nie udał?
Tak, że mi się nie udało. Gdyby też przyłożyć taką czarno-białą ocenę, to są pewnie tacy, którzy wychodzą z zakończonego związku silni i myślą sobie cudownie, że udało mi się postawić tę kropkę.
Teraz mam szansę na coś lepszego.
No właśnie, a będą też tacy, którzy
wezmą do siebie.
Wezmą to do siebie i trudno im będzie zamknąć emocjonalnie ten etap, bo będą się obwiniali. A no może właśnie. Jeszcze mogłam coś tam, a może jeszcze trzeba było, a może nie no tak. Zawalczyłam wystarczająco.
To, z jakim komunikatem wyjdziemy z nieudanego związku o samym sobie, jest dokładnie tym, co nazywamy kwintesencją poczucia własnej wartości. Czyli jeśli wyjdziemy z tym komentarzem, że to jest coś o mnie, albo że to jest bardziej o mnie, że mi się związek nie udał, że to moja wina, że to ja nawaliłam, czyli jeśli bierzemy ten ciężar nieudanego związku na siebie i czujemy się z tego powodu gorsze, to znaczy, to jest taka czerwona lampka, żeby przyjrzeć się poczuciu własnej wartości, które już tam było takie, tylko może nie zauważaliśmy tego, że ono jest tak uszkodzone. I dopiero ten koniec związku, w którym tak to skomentowaliśmy przeciwko sobie, może być dla nas takim początkiem przemiany wewnętrznej, czyli tym, żeby się po takim związku zająć sobą, na przykład w terapii, zauważyć to, jak to nasze poczucie wartości jest zbudowane i jak to się stało, że to, że nam nie wyszło, wzięliśmy tak sobie w 100% na siebie, że to nas definiuje.
Ja sobie pomyślałam, że niektóre przekonania też przejmujemy pokoleniowo, jako skrypty międzypokoleniowe. Tak, tak. Czyli to, co wpoiła mi moja mama, ja zaczynam w to wierzyć, bo jej wpoiła natomiast jej mama. I to się ciągnie z pokolenia na pokolenie.
No tak.
I to też może być trudne, żeby pozbyć się tego, a jeszcze taki nieudany związek może być takim gwoździem do trumny właśnie w tych przekonaniach o własnej wartości, o tym, jakie jesteśmy.
Czy też o kobiecości, wiesz, tak, to, o czym mówisz, to są taka scheda takiego, no, niestety cyklu, który jest pokolenie na pokolenie w rodach żeńskich, że na kobiecie spoczywa w ogóle dźwiganie relacji i że to one bardziej odpowiadają, wiesz, za udany seks, za udane relacje, za to, czy jak są dzieci wychowane. Że to jest takie nieszczęsne przekonanie, które te kobiety niestety biorą i biorą od tych pokoleń, zamiast to leczyć. I to jest właśnie jedno z nich, że nie utrzymała tego związku. O, nie? To jest taki stygmat, który często właśnie nie, że on, tak? Tylko, że ona. Takie są stereotypy.
Bo w domu to kobietę widać.
Tak.
Bo to jak małżeństwo funkcjonuje,
że ona szyją.
To kwestia kobiety jest.
No tak.
A ja mam takie powiedzenie. Jeśli chodzi o intencje, myślę, że jest szlachetne, ale dużo porobiło. Rób tak, żeby się Bogu i ludziom podobało.
O, to grube.
No bo tak. Można by powiedzieć, że oczywiście to jest takie empatyczne, żeby wyjść poza siebie, poza ego, ale to jest też prosta droga do zatracenia siebie.
Się w służbie.
Tak,
temu
służbie.
Bogu, który podobno od kobiet wymaga więcej niż od mężczyzn, czyli temu modelowi Boga, który hołubi patriarchat. Albo, no i każe w ogóle służyć, nie? Ludziom ta kobiecość uniżona. I
skromna.
Skromna. Taka, która właśnie chętnie bierze na siebie cudze bagaże, cudze winy.
Poświęca
się. To jest to, co z kolei obnażam w mojej drugiej książce, o której, jak myślę, porozmawiamy kiedyś jeszcze.
Bardzo by nam na tym zależało, ale powiedzmy o niej, bo to też jakby dookreśla twoją pracę jako terapeutki. Książka pod tytułem Boże, daj orgazm. Jak być sobą w seksie. Proszę państwa, nie ominiemy tej książki, ale nie dzisiaj, bo to jest zbyt ważne.
Badam tylko, że to nie jest tylko o seksie, albo może nawet nie w pierwszej kolejności, ale o skutkach właśnie schedy katolickiej i na to, co ta kultura patriarchatu katolicyzmu zrobiła z kobiecą psychiką i seksualnością. Tam między innymi to jest ten pomost, który tutaj zobaczyłam o tym ciężarze, który kobiety tak chętnie biorą na siebie. Obwiniają się za rolę w związkach. Przecież tam jest dwoje ludzi, prawda? A tutaj, jak mówisz, moja wina.
No ale tak. Czy my chętnie bierzemy, czy z przyzwyczajenia?
Ja to nazywam chętnie, no, tak? Właśnie. Ale to jest uproszczenie myślowe. Chętnie oznacza to, co w nas wrosło i z czego nie zdołałyśmy się otrząsnąć. A ja zachęcam ludzi, żeby się otrząsali z tego, co im nie służy. A zobaczyć to można na przykład w terapii własnej.
Tylko trzeba sobie to uświadomić to zobaczyć.
Tak. Dlatego dzisiaj mówimy o tym, żeby może zwiększyć szansę uświadamiania niektórych zjawisk.
Dobrze, to zanim porozmawiamy o tym, jak wkroczyć w nowy związek, to jeszcze o jednej niełatwej, jak sądzę, sprawie. Chcę powiedzieć o czymś, co ja sobie roboczo nazywam takim czyśćcem po związku. Bo bywają ludzie, którzy ze związku przechodzą w związek, robią tak zwane związki na zakładkę, jak już wiedzą, że w jednym nie czują się najlepiej, to skwapliwie poszukują
szansy
albo ekscytacji. Natomiast często spotykam się właśnie ze sformułowaniem, że jak się kończy jeden związek, to warto sobie dać czas na to, żeby coś przemyśleć, tak? Żeby odnaleźć się na nowo w rzeczywistości.
Ale też, żeby odżałować. Widzisz, tam jest po stratach. Bez względu na to, czy my ten związek skończyliśmy, czy nas rzucono, tam jest bagaż ciężkich w ogóle emocji, bo rozwód to bardzo dużo trudnych uczuć, nie? Od strachu, złości, wstydu,
tak, bo
smutku.
Przechodzimy te wszystkie etapy żałoby.
Tak. I żeby pamiętać, że tam też jest ten balast emocjonalny do odreagowania, do wyczyszczenia.
A to jest ważne dlatego, żeby nie obarczać tym kogoś innego? Czy dlatego, żebyśmy byli ze sobą zintegrowani i sobie nie pudrowali, nie wiem, randkami w takiego stanu, kiedy na przykład czujemy ogromny żal i bardzo nam się chce płakać.
Wiesz, ja nie oceniam nigdy motywów, ale rzeczywiście w takim stanie, kiedy szukamy plasterka na nasze rany, nie wchodzimy w zbyt szczęśliwe związki. Owszem, używamy ludzi do tego, żeby czuć się lepiej, ale nie oceniam tego, bo ten używany też się daje używać, to też za to odpowiadam, mimo że może sobie nie zdawać z tego sprawy, ale generalnie nie są to wtedy jakby trwałe całe radochy w życiu. Nie tworzymy w ten sposób trwałych, udanych związków, kiedy pocieszamy się tylko po to, żeby sobie na chwilę podnieść samopoczucie, czyli zagłuszyć te emocje, bo tak się nie odbywa żałoby, zadawalając się, zwłaszcza innymi ludźmi.
Czyli jednak ta przerwa
tak, służy skupieniu w sobie.
Słusznym.
Tak, tam najłatwiej odżałować w samotności, przeżyć, dożyć te uczucia.
A jeżeli mówimy o przerwie, to może przerwa muzyczna. Wracamy po niej.
Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, jednego serca.
zapraszamy do rozmowy o relacjach, o związkach, a naszym gościem jest, przypomnijmy, Wioletta Nowacka, psycholożka i terapeutka, która między innymi jest też współautorką książki Przypadki miłosne razem z Nataszą Sochą i dziennikarką Radia Poznań Anną Skoczek. Po przerwie chcemy porozmawiać już o tym nowym otwarciu.
Jak te związki tworzyć, jak już dobrze zamkniemy tamten poprzedni?
Tak, już jesteśmy po tej żałobie, kurz opadł. No i chcemy stworzyć nowy, szczęśliwy związek.
Tutaj mi się pojawia wiele takich przestrzeni, o których warto wspomnieć, które są przyjaciółmi dobrych relacji. Na pewno to, o czym tutaj mówiłyśmy już dzisiaj, czyli poczucie własnej wartości. Zrewidować je, zobaczyć, co jest do uleczenia. Mówię też o takim aspekcie poczucia własnej wartości, na pewno bardzo ważnym, nieuleczonych ranach dawnych czasów. Nie tylko mówię o poprzednich związkach, tylko o w ogóle ranach z dzieciństwa, o traumach, które są wrogami zdrowej osobowości. I jeśli nosimy ze sobą taki ciężar nieuleczonych ran, to musimy pamiętać, że to jest balast, który prędzej czy później będzie nam się rikoszetem odbijał w naszych relacjach. Czyli posprzątać na własnym podwórku oznacza uleczyć na różne sposoby poczucie własnej wartości, uleczyć swoje rany. Jest wiele teraz metod w współczesnych terapiach, które zajmują się leczeniem traum bardzo, można powiedzieć, nie bardzo szybko, ale szybciej niż kiedykolwiek. I że nie jest to wielki wysiłek. Czyli tak, posprzątać na własnym podwórku, to po pierwsze. Przyjrzeć się temu, w co wierzymy. To podsumowuję powoli, tak? Czyli sprawdzić, czy nasze przekonania są wrogami przyszłości, czy może sprzymierzeńcami, które nas otwierają na dobrą przyszłość związkową. Jeśli nosimy w sobie balast naszych ciotek, mam czy babek, które nas obciążają, które nam podcinają skrzydła, które nie pozwalają wierzyć w dobre i przyjemne okoliczności i szanse, to na pewno warto zrewidować te przekonania. Można to zrobić za pomocą fajnych książek, można to zrobić z terapeutą. To jest druga rzecz. Trzecia, to na przykład nasza relacja z własną płcią. Mój ulubiony temat, od którego zaczęłam mój podcast 2,5 roku temu z Anią Skoczek, to było takie kilka odcinków o tym, jak się ma męskość i żeńskość w dzisiejszych czasach. Jak w ogóle pojmować kobiecość i męskość, żeby tworzyć udane związki. Było tam takie nawiązanie moje ulubione do prasłowiańskich kultur, w których i wielu pewnie też innych, ale te są w miarę jeszcze bliskie naszemu zasięgowi, żeby tam dowiedzieć się lub poczytać, w jaki sposób funkcjonuje prawidłowa męskość i żeńskość. To są takie modele, które wprawdzie nie pasują już do dzisiaj w 100%, ale tam są pewne założenia, które opierają się czasowi. Mówimy o tym, o pojęciach zdrowej męskości i żeńskości, czyli o pewnym głównych założeniach, że jeżeli kobieta staje się albo nakłada te spodnie w związku, czyli zaczyna reprezentować męską energię, to siłą rzeczy związek z mężczyzną, który będzie się nią opiekował, który będzie w stanie ją wspierać, nie będzie możliwy, ponieważ męskość to działanie, a kobiecość to czucie. W dużym uproszczeniu w ogóle. To jest jeden z tych założeń, co jest męskie, co żeńskie.
Działanie. A możesz podać przykład?
Tak. Mężczyzna siłą rzeczy wyraża się najpierw przez działanie w materialnym świecie. Organizuje, opiekuje się, pomaga, nosi, załatwia. Mężczyzna potrzebuje pracy widzialnej, żeby czuć się męski, żeby czuć się spełniony, żeby czuć się ważny. Tak? To są jakby podstawy. Mężczyzna to ruch, a kobiecość to czucie wewnątrz, czyli bezruch. Ale żeby nie mylić o tym, bo, tak, że nie mylić tego, że mówimy o, że
niebierność.
Tak, że niebierność, tak. Tutaj jest za mało czasu, żeby opisać to dokładnie, ale zapraszam do pierwszego odcinka podcastu. Kobiecość to czucie, czyli energia wnętrza. I mężczyzna, który dostaje wsparcie z tej energii wnętrza, czyli bezwarunkową miłość, albo miłość przynajmniej taką spokojną, wspierającą od kobiety.
Zaufanie pewnie też.
Zaufanie. Dlatego kobiety muszą mieć poukładane te rany swoje, bo one wtedy nie mogą być spokojne i nie mogą czuć siebie, jak mają balast z przeszłości, w której na przykład niosą lęk. Tak? Czyli kobieta to czucie, to wspieranie od serca, wspieranie ogniska domowego, czyli kobieta jest bardziej tu, a mężczyzna bardziej tam. Ale znowu, ja nie orynduję za kurami domowymi. To nie chodzi o to, żeby teraz, prawda, rozkładać to tak po staremu, że kobiety nie mogą pracować, bo muszą ognisko domowe tworzyć. To nie o to mi chodzi. Chodzi tylko o to, że ta proporcja, tak? Kobiety mają być wspierające, spokojne, mają być czujące siebie, mają być takie, które umieją wypoczywać, umieją się zająć sobą, umieją się zrelaksować, bo tylko wtedy czują prawdę własną, kobiecą. I wtedy mogą zasilać tego mężczyznę, tą spokojną energią wnętrza i on wtedy chce mu się robić i pracować. Tak, mężczyzna, zobaczcie, jest silniejszy, większy, ma większe ciało, ma więcej energii, tak, czasami to on jest do roboty, tak, i wtedy on może tej kobiecie służyć. Jak jest od niej taki tą energią wnętrza zasilony, przychodzi do domu, ona jest spokojna, uśmiechnięta, zapyta go, co u niego, chętnie go wysłucha, to on będzie jej służył, pomoże, zrobi na czas klamki, tak, a nie będzie prokrastynował w nieskończoność, jak część mężczyzn, która z kolei ulega degradacji, dlatego że ta żeńskość też się ostatnimi czasy wykoleiła i męska energia też. Czyli mężczyźni leniwieją od kobiet, które są nerwowe, zdenerwowane i przepracowane i które siłą rzeczy zabierają tym mężczyznom robotę, bo ich poprawiają, kontrolują i wszystko robią same i dźwigają na własnych barkach. To wtedy mężczyzna leniwieje, wpada w alkoholizm albo chodzi na dziwki.
Ale naprawdę tak leniwieje? Jak ja taka staram się być zarządzająca, tak sobie wyobrażam i tutaj ja ci powiem, ty nie będziesz musiał myśleć, ja tutaj zarządzę.
No.
Ty jesteś siła
to
robocza.
On zaraz przestanie mu się chcieć pracować, zacznie właśnie myśleć o jakichś tam grach. Czyli on robi się chłopcem w krótkich spodenkach, a ona kontrolerka, zarządzająca, pani nauczycielka. No to on coraz mniejszy, coraz bardziej odłączony, a potem pójdzie do garażu, a potem pójdzie do chłopaków, a potem pójdzie do innej kobiety, która też go będzie nosić na plecach. Związki nie udają się, kiedy zamieniamy się tą energią żeńską i męską, ale psujemy proporcje. To związki nie mogą być trwałe i dobre, czyli mężczyźni przestają się opiekować kobietami, przestają czuć w ogóle tą siłę męską, wspierającą i działającą, a kobiety właśnie te nieprawidłowe są właśnie nadmiernie zestresowane, zmęczone i przepracowane i wyrywające im robotę z ręki.
Kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić.
serce i umysł.
Chłopak w krótkich, chłopiec w krótkich spodenkach się pojawił, czyli ktoś, kto jest niedojrzały. A jak poznać, że ten człowiek, który nas zainteresował na tym wtórnym rynku matrymonialnym, jak już padło dzisiaj w audycji, że to jest całkiem dojrzały mężczyzna, albo całkiem dojrzała kobieta.
Poprosić go. Ja mówię, uwielbiam ten test. Powiedzieć jak blondynka. Nie umiem, pomożesz mi, albo coś mi się nie udało. Jesteś gotowy? No, oczywiście nie na pierwszej randce, ale za jakiś czas, jak już jesteśmy w tej relacji, poprosić go o załatwienie, o przyniesienie, o pomoc, o sprawdzić, jak on się w ogóle zareaguje na to, kiedy jest wezwany do roboty męskiej. Prawidłowy mężczyzna ucieszy się, że jest poproszony i że może poczuć się potrzebny i ważny właśnie w tej męskiej roli. A taki, co ma krótkie spodenki, będzie żartował, mówi, a może później, a może zróbmy coś fajnego, innego.
Teraz w modzie jest feminizm, sama sobie to zrób.
No, na przykład. Taki to od razu właśnie to powie. I wtedy wiadomym jest, że znowu będziemy w związku, w którym wszystko będziemy musiały robić same i tak dalej. Prośba z uśmiechem na ustach.
A to też działa w drugą stronę, że mężczyzna kobietę o to samo może poprosić? Czy...
No, to wtedy, jeśli o co? O tą materialną przysługę? To wtedy on nie prosi z męskiej energii. On prosi kobietę i sprawdzi, czy ona go nie poniesie na plecach. Tak? On ją może poprosić o inną przysługę, żeby być wysłuchany na przykład, żeby powiedziała, co o tym myśli.
Czyli niekoniecznie zdejmij mi tę walizkę z
Oczywiście,
góry.
Że nie. Jeśli mężczyzna to prosi, to prosi, żeby się podpiąć pod naszą energię.
A po co się podpina?
Żeby było mu łatwiej i żeby nie musiał się niczym opiekować, tylko żeby się nim opiekowano. To jest bardzo łatwo wtedy żyć, jak ma opiekunkę. Taką drugą matkę.
Czyli ten chłopiec w krótkich spodenkach.
Co, temat nam się pojawił?
Kto wie? Jeżeli państwo oczywiście mają ochotę, abyśmy porozmawiały na ten temat, to ja zapraszam do pisania o takich sugestiach na adres serceiumysl@radiopoznan.fm. No to dalej.
Może wróćmy do tych punktów, które są takimi znacznikami w chęci zbudowania
udanych
związków. To ja może rzucę takie hasło wsparcie, skoro już teraz na prawach dygresji nam się pojawił temat właśnie, że mężczyzna może to dobrego wynieść z relacji, że jest wysłuchany i tym wysłuchaniem i radą wspierany, że kobieta może być zaopiekowana przez działanie, to może teraz właśnie słowo wsparcie. Co to znaczy, że ktoś może poczuć, że ta druga strona mnie wspiera?
Już to jest bardzo subiektywne, do czego przywykliśmy, żeby otrzymywać. To tak będziemy definiować wsparcie. Jestem za tym, żeby definicji poszukiwać w naszych uczuciach, czyli jak czujemy się spokojni, czujemy się ważni, to pewnie to dobre wsparcie jest, to co przychodzi. Ale że każdy ma to inaczej poustawiane. Tak? Niektórzy potrzebują dostać naprawdę Bóg wie ile, a niektórzy się zadowalają małym gestem. Najważniejsze są te uczucia, jak się z tym mam. I żeby pamiętać, że to jest ten papierek lakmusowy definicji wszelkich. Jak to, o czym mówimy, wpływa na mnie. I żeby tam zajrzeć.
Uśmiecham się, bo przecież nazwa naszej audycji to serce i umysł, czyli w tym przypadku jednak tym barometrem będzie coś, co nazwiemy intuicją, sercem.
Emocjami, uczuciami. No, świadomość naszych potrzeb wzrasta w trakcie praktyki relacji. Czyli życie to taka jedna wielka szkoła z siebie samych i swoich potrzeb. Ważne jest, jak bogatsi wychodzimy z kolejnych związków i pewnie tyle więcej wiemy o sobie, ile tam zauważyliśmy. Ale czy to będzie wszystko? No pewnie nie. Rozwijamy się całe życie. Więc całe życie będzie coś do odkrycia. Dlatego jestem za tym, żeby całe życie praktykować związki i nigdy nie zasypiać. Tam tylko możemy w tej akcji międzyludzkiej, no to jest największe pole samoobserwacji dla samych siebie.
Jest takie hasło, z którym się spotkałam w odniesieniu do relacji, że można też kochać kogoś za bardzo.
Jest wiele książek o tym, że kobiety kochają za bardzo, albo przynajmniej mają taką tendencję z powodu żeńskości podobno.
Rzeczywiście są takie przypadki, że można kogoś kochać za bardzo, czy mężczyzna też może kochać za bardzo. I tak naprawdę co to znaczy, że ja za bardzo? Kiedy jest to za bardzo?
I kobiety, i mężczyźni mogą kochać za bardzo.
Czyli za bardzo to źle.
Za bardzo to tak. Ja nie jestem za ocenianiem, bo słuchajcie, źle i dobrze to znowu, jak to z której strony popatrzy, tak ma. Więc za bardzo oznacza jakiś koszt, który ponosimy przez to, że kochamy właśnie w taki sposób, a nie inny. Za bardzo oznacza często w praktyce, czyli w tych związkach, że jak kochamy za bardzo, to jesteśmy kochani mniej. Czyli jeśli wkładamy tam więcej niż co, tak? Czyli jeśli zaniedbujemy siebie samej, jeśli nie widzimy swoich potrzeb, a bardzo skupiamy się na potrzebach swojego partnera, to na przykład może oznaczać, że kręcimy się wokół niego, no to wtedy on nie czuje takiej potrzeby, żeby kręcić się wokół nas i wtedy on kocha jakby mniej albo robi mniej. To jest jeden z tych aspektów i skutków kochania za bardzo, czyli ta uwaga, która poświęcona jest sobie, jest niewspółmiernie mniejsza od uwagi poświęconej partnerowi i wtedy związki są nierównoważne.
Chodzi o ten balans, tak? Mhm. Żeby jedna i druga strona starała się uzyskać.
Tak, dawać i brać w równym stopniu, albo dążyć do tej równowagi, albo przynajmniej patrzeć, czy coś wraca, jak daje. Mhm. Muszę od czasu do czasu chociaż robić bilans, żeby zauważyć, jakie rezultaty tego dawania, czy bycia dla, rzeczywiście się wydarzają tutaj w tej relacji, no bo można się zatracić i rzeczywiście są osoby, które trwają w tym nadmiernym rozdawnictwie swoich dóbr i nie zauważą, że są wykorzystywane, a po iluś tam latach i tak to partner rzuci ją, bo jest tak do cna wyczerpana, że już tam nie masz czego dawać ona, a ona się jeszcze nie zorientuje, że to była, że była dawczynią, taką bez głowy. O, jeden z odcinków mojego podcastu mi się przypomniał, anioły bez głowy.
To jak się zatrzymać w tym ciągłym dawaniu, tak wylewaniu się na tego partnera z tą miłością nadmierną?
Powiem tak, każdy ma swój próg wytrzymałości. Dla jednych potrzeba zachorować na coś ciężkiego, bo często nasze ciało pokazuje, że jesteśmy wyczerpani w związkach i w relacjach i cierpimy na poważne choroby. I czasami niektórzy potrzebują choroby. Niektórzy potrzebują 10 razy powtórzyć ten sam schemat związku, w którym doświadczają tego samego. A inni raz. Wystarczy, że ja raz, a dotkliwie. Każdy ma ten swój próg, który musimy w życiu zauważyć. Niektórzy uczą się z rad innych, ale tych jest najmniej.
I chyba znowu wróciłyśmy do niskiego poczucia własnej wartości, bo to dawanie nadmierne też może się z tym wiązać.
A pewnie, oczywiście, że może być, ale tak, jest wiele czynników, ale ten na pewno, zgodzę się, który powoduje, że nie dystrybuujemy tej energii własnej prawidłowo, że jesteśmy skłonni za miłość dać więcej niż wszystko, co mamy.
Wyrwać sobie żyły wręcz i to serce.
Mhm. No to ja odniosę się do przykładu takiego życiowego. Dajmy na to, a propos tej równowagi. Mhm. Partner uprawia sport i on zawsze sobie znajdzie czas. On musi jakby, my wiemy, że to jest w ramach jego takiej higieny.
Tak, dba o siebie chłop, tak? Nie, no, mówi, super. Że mu służy, tak. Mhm.
No ale my też widzimy, że służy, bo schodzi stres i jakby nie dyskutujemy z tym.
Tak, mężczyźni powinni uprawiać sport, żeby zbijać tą energię działania, sobie regulować. Zgadzam się.
No ale w tym czasie, kiedy on uprawia sport, my robimy coś innego. Nie idziemy uprawiać sportu, tylko na przykład doglądamy, jak dziecko odrabia lekcje.
Tak. I to jest błąd.
No i robi nam się tutaj, no oczywiście życie to przepływ, to nie jest tak, że funkcjonujemy za każdym razem, no właśnie, według grafiku, ale orientujemy się, że gdyby było tak, że ja pójdę na zajęcia fitness, to zaczyna nam się chwiać grafik i moje wyjście nie byłoby tak bezproblemowe, jak wyjście partnera. Tak, to nie jest koniec świata i ja chcę wprowadzić jakąś korektę do tego stylu życia.
Do swoich praw, tak? Żebyś twoje prawa zostały tutaj uwzględnione w tej rodzinie?
Tak, no na przykład. Mhm.
Twoje prawo do czasu na przykład, tak? Czyli do jakichś tam swoich przyjemności.
Tak, też bym sobie chciała wyjść, no, a chciałabym, żeby ten dom jednocześnie jakoś funkcjonował, nie zawalił się w tym momencie. Tutaj mała dygresja, to też myślę, że wielu nam się wydaje, że jak coś przestaniemy robić, to się coś zawali. Często się okazuje, że właśnie nie.
Tak, tak, właśnie. Że jak nie będziemy doglądać tego dziecka, to może znajdzie się jakieś trzecie rozwiązanie.
Tak, że dziecko wie, gdzie jest lodówka, na przykład się dowiemy.
Życie płynie.
Tak, tak. Także już sama sobie odpowiedziałaś na pytanie, tak. Że to nie zawsze tak musi być, że my musimy tak być w tych obowiązkach non-stop, jak mężczyzna akurat robi sobie przyjemność. To jest jedno z tych pułapek, o którym mówimy. Przede wszystkim negocjować, czyli w ogóle to pojęcie, żeby rozmawiać o tym, a potem jak jeszcze, czyli mówimy o żeńskiej komunikacji swoich potrzeb. To jest kolejny ogromny temat, że w ogóle kobiety nie umieją zgłaszać swoich potrzeb, na przykład liczą na to, że on sam będzie wyrównywał. To jest po pierwsze. Dlatego w ogóle mówimy, żeby się uczyć rozmawiać o swoich potrzebach, potem robić je w sposób unisex, a nie po żeńsku. Bo jak już kobiety zaczynają rozmawiać o swoich potrzebach, to zwykle i negocjować, to zwykle w sposób, który mężczyznę nie zaprasza do negocjacji. Ale to jest kolejna wielka kolumbryna, jak rozmawiać, jak żeńskie z męskim ma rozmawiać, żeby w ogóle wynegocjować porozumienie i swoje. No kobiety zwykle zaczynają, mają tendencję do mówienia wszystkiego naraz, czyli poruszają 50 tematów niezadowolenia naraz. Mówią bez kropek, czyli mówią szybko. Potem nie dają przerw na refleksję, bo mają te emocje, czyli mówią emocjami. Mówią często niekonkretami, nie używają języka przykładów, czyli opisów zachowań jego, a używają swoich języka wrażeń, czego mężczyzna kompletnie nie pojmuje. Wrażeń albo uczuć. Czyli kobiety, mówimy o tym, że robią to w sposób nieskuteczny, po żeńsku. To nie jest źle, tylko w sposób nieskuteczny dla męskości, bo uważam, że kobiety i mężczyźni powinni uczyć się tego komunikacji dla porozumienia, które stoi pomiędzy płciami. Właśnie, jeśli kobieta nie mówi latami, a potem zacznie mówić po żeńsku, to afera gotowa. Nie?
Tak
to
jej się uleje.
Tak, jak im się uleje jeszcze, tak, a potem wypomina mu to, co nie zdążyła z nim załatwić, to będzie mu wypominać. To jest kolejny grzech komunikacyjny.
Ja mam taką refleksję, że w takich sytuacjach mężczyzna reaguje tak po gadziemu. To znaczy z reguły
walczy lub ucieka.
Tak.
Albo walczy z nią, czyli w konflikt jeszcze eskaluje. To tak, jest najczęstsza reakcja właśnie
gadziego. Właśnie, że jak ja już czuję, że pęka mi tama, że nie mówiłam na przykład na bieżąco i że dosłownie pęka tama i leci ta rzeka.
To on wojownika widzi w niej.
I on wtedy po prostu albo walczy, czyli nie odnoszę w ogóle skutku, albo kurczy się,
tak,
albo
zamyka sobie
portki na krótkie spodenki i też nie odnosimy
tego.
No tak,
zamyka się, idzie do garażu, nie, albo idzie się napić, albo idzie tam w ogóle na ryby.
Czyli prostym, w miarę nieemocjonalnym językiem.
No tak, ale to jest z przykładami. Opis zachowań konkretnie i dopiero wtedy, co czuję, ale krótko, dużo o tym, jakbym chciała, z prośbą, czyli z tym żeńską miękkością, czyli ale też przez opisy zachowań, tam jest dużo do nauczenia. Oddzielać fakty od wrażeń i emocji.
Jest takie powiedzenie, bój się i rób. Czy w przypadku podchodzenia do nowych związków to też warto zastosować?
Uwielbiam to przekonanie, bo ono zaprasza do życia w ogóle. Rób oznacza ciągłe podejmowanie prób. Na tym polega życie.
No dobrze, no to może tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. To jeżeli chodzi o dodawanie skrzydeł i otwieranie nowych perspektyw na życie po życiu, po jakimś związku. Dodajemy Państwu tej otuchy. Mamy nadzieję, że energia też naszego gościa dokładnie tak zadziała. Jeżeli Państwo
tego mieli, Wam życzę.
Dziękujemy w imieniu słuchaczy. Jeżeli Państwo chcieliby rzeczywiście, tak jak wspominała Justyna, o coś zapytać albo podrzucić jakiś wątek, jesteśmy otwarte i zapraszamy do korespondowania. To nie muszą być elaboraty, to nie muszą być pamiętniki z życia, po prostu jakieś kwestie, których omówienia chcieliby Państwo na naszej antenie. Serce i umysł, @radiopoznan.fm.
Ja mam nadzieję, liczę na to, że jeszcze z Violettą Nowacką się spotkamy, psycholożką, terapeutką, autorką książek, ale także współautorką podcastu Przypadki Miłosne, który współprowadzi z Anią Skoczek, którą Państwo mogą usłyszeć na antenie Radia Poznań.
Ja bardzo chętnie dam się zaprosić, ponieważ bardzo lubię rozmawiać.
A Państwu życzymy dobrej nocy i oczywiście udanych związków. Anna Jaworska,
Justyna Siepietowska
i Violetta Nowacka.
Do usłyszenia.
Serce i umysł.